Najświeższe wyniki late poll oraz pierwsze oficjalne dane ogłoszone przez PKW. Policzono już głosy z ponad 1/3 obwodów. Na bieżąco śledzimy wyniki wyborów prezydenckich w Polsce. W drugiej turze zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Jak wyglądały wyniki poszczególnych kandydatów? Jakie są komentarze po pierwszej turze? O tym w Faktach RMF FM jest druga. Rafał Trzaskowski z wynikiem 31,1% głosów i Karol Nawrocki, który zdobył 29,1% poparcia, spotkają się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wynika z sondażu Late Poll wykonanego przez Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News. Według sondażowych wyników Late Poll z badania ogólnopolskiej grupy badawczej dla Telewizji Republika w pierwszej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski uzyskał 31,8% głosów, a Karol Nawrocki 28,3%. W opublikowanym tuż po zamknięciu lokali wyborczych sondażu Exit Poll Ipsos Trzaskowski miał 30,8% głosów, a Nawrocki 21,1%. O tych wynikach podczas wieczoru wyborczego w RMF FM i internetowym radiu RMF 24 rozmawiali Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej i Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości.
Nie ma zaskoczenia. Mówiliśmy od samego początku, że będzie na żyletki i tak jest, ale celem było wygranie pierwszej tury wyborów i faktycznie Rafał Trzaskowski wygrał, a teraz, no cóż, 14 dni, ciężka robota. Rafał Trzaskowski właśnie rusza teraz do Tarnobrzega. Jeszcze o 22.30 spotkanie, jutro od samego rana, po to, żeby wygrać drugą turę.
Teraz Paweł Jabłoński.
Ja mam wrażenie, że te uczucia, które dzisiaj targają przedstawicielami partii rządzącej, to jest troszeczkę coś przypominającego te odczucia, które my mieliśmy w 23 roku, w październiku. Wtedy też wygraliśmy te wybory, zajęliśmy pierwsze miejsce, ale ostatecznie nam się nie udało stworzyć koalicji rządowej.
Ale właśnie chcę powiedzieć, że jak się sumuje wyniki, to wy macie...
Co do sumowania, to jeszcze do tego dojdziemy, myślę, że będziemy komentowali, ale to zwycięstwo pyrrusowe, sondażowe, zresztą powiem szczerze, zobaczmy jeszcze tutaj spokojnie, jakie będą wyniki z komisji wyborczych, bo pamiętam, ostatnie wybory w Polsce to były wybory do Europarlamentu. Badanie Ipsosu wtedy w noc wyborczą pokazało wynik 38-33. Skończyło się 37-36. Tak więc korekta jeszcze też może być. Czeka nas długa noc.
I tej nocy na bieżąco informujemy o wynikach. Do tej pory PKW opublikowało oficjalne wyniki z 1/3 obwodów we Włocławku, który jest pierwszym miastem z pełnymi wynikami. Najwyższe poparcie uzyskał kandydat KO, Rafał Trzaskowski. Zagłosowało na niego 43,95% wyborców. Drugi był Karol Nawrocki, 24,26%. A trzeci Sławomir Mentzen, 10,26%. Z kolei w powiecie włocławskim najwięcej głosów otrzymał Karol Nawrocki, 35,38%, Rafał Trzaskowski 26,59%, a Sławomir Mentzen 16,42%. Z kolei w Elblągu pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski, zdobył 41,92% głosów. Na drugim miejscu plasował się Karol Nawrocki, a głosowało na niego 24,25% wyborców.
Mówimy o faktach.
Policja ustala, kto w sobotę w Gliwicach uczestniczył w burdach podczas meczu między drużynami Piasta Gliwica i Górnika Zabrze. Spotkanie odbyło się na stadionie Piasta. Pseudokibice między innymi zniszczyli toalety w sektorach zajmowanych przez gości. Sprawie przyglądała się nasza reporterka Anna Kropaczek. Zatem, czy ktoś został zatrzymany?
Na razie nie. Policjanci wylegitymowali blisko 1000 osób i pracują nad identyfikacją sprawców. Podczas meczu kibice Górnika między innymi podpalili flagę Piasta. Ochrona musiała użyć gaśnic. Odnotowano także przypadki rzucania niebezpiecznymi przedmiotami oraz agresji wobec pracowników ochrony. W sektorach zajmowanych przez gości zniszczone zostały toalety i punkt gastronomiczny. Jako klub nie godzimy się na przemoc, wandalizm ani jakiekolwiek akty agresji, głosi komunikat Piasta Gliwice. Klub oczekuje, że sprawcy poniosą konsekwencje. Oświadczenie wydał też Górnik, napisano w nim, że trwa analiza zapisów z monitoringu, która pozwoli na oszacowanie strat poniesionych przez gospodarza obiektu.
Pierwszy weekend lipca. Kraków stanie się centrum światowej wspinaczki sportowej. Na rynku głównym odbędzie się Puchar Świata we wspinaniu na czas z udziałem najlepszych zawodników globu. Na żywo będzie można zobaczyć m.in. występ Aleksandry Mirosław, mistrzyni olimpijskiej z Paryża. O przygotowaniach do tej imprezy rozmawiał z nią Piotr Salak w Radiu RMF 24.
Opadły już te emocje poparyskie. Ty lubisz wracać w ogóle jeszcze do tego, co się w Paryżu działo? Lubisz sobie czasami oglądać ten finałowy bieg o złoty medal?
Dla mnie tak naprawdę rozdział związany z Paryżem został zamknięty, został zakończony. Były to zawody, była to impreza niesamowita, wspaniała, budująca fantastyczne wspomnienia, zamykająca też bardzo ogromny rozdział mojego życia takiego sportowego. Natomiast życie leci dalej. Ja już zaczęłam kolejny sezon startowy, rozpoczął się rok 25, więc Paryż był super, ale idziemy dalej.
A w tym 25 co jest dla ciebie najważniejsze?
Mistrzostwa Świata, które odbędą się na koniec września w Korei.
A jak traktujesz to, co będzie się działo w Krakowie?
Jako kolejny start kontrolny przygotowujący mnie do imprezy docelowej, czyli tak naprawdę moje nastawienie przed Pucharem Świata w Krakowie nie zmienia się w kontekście innych Pucharów Świata, jest dokładnie takie samo.
A jak podchodzisz w ogóle do tego Pucharu Świata?
Tak jak do każdego innego startu.
No dobrze, ale on się zaczął z pewnym poślizgiem, prawda? Patrzyliśmy trochę z niedowierzeniem na to, co się działo w Chinach, bo trochę się nie udało w Chinach, no ale potem było znakomite Bali.
Ja bym nie powiedziała, że się nie udało. Ja bym się wydaje, że każda jakby... Też musimy pamiętać, że to jest sport. Nie da się wszystkiego wygrać. Nie da się pójść jakby... Ja wiem, że to troszeczkę wygląda tak, że skoro się jest rekordzistą świata, skoro się wygrało już tyle zawodów, no to przecież taki Puchar Świata, co to jest?
Co to jest? Ale... Wszyscy oczekują, że zawsze będziesz pierwsza, prawda?
A to jest sport, jakby pomyłki czy błędy, zwłaszcza u nas, gdzie to, nie wiem, ryzyko tego popełnienia błędu w czasie wspinania jest wysokie, się zdarzają i to jest całkowicie normalne. I ja bym powiedziała, że dla mnie to była też fantastyczna lekcja, fantastyczny reset. Też start, pierwszy start po igrzyskach zawsze jest taki inny, ponieważ mam gdzieś tam w pamięci właśnie tą wielką imprezę paryską i tak dalej i potem nagle ten Puchar Świata szuka się takich emocji, które miały się w Paryżu, a tych emocji nie da się znaleźć. One się muszą same pojawić i poszukiwanie ich trochę zabiera energię. Jakby u mnie w tym Pucharze Świata, tak jakby już skracając trochę tą historię, Wuyang to było fantastyczne właśnie taki przycisk resetu, gdzie przez tydzień naprawdę intensywnie pracowaliśmy i z psycholog, i właśnie z moim trenerem na to, żeby właśnie na Bali wrócić z troszeczkę innym nastawieniem, z troszeczkę innym podejściem i troszeczkę znaleźć to, co nie pracowało i co możemy poprawić.
Ale to fajnie, bo opowiadasz o porażce. Przepraszam, że do tego wracam, ale mówisz o przegranej, o porażce jako o czymś koniecznym wręcz dla sportowca.
I tak, i no to też jakby taki mała przypominajka, że jednak sportowiec, ten topowy nawet, w swoim życiu więcej razy przegrał niż wygrał.
Wspomniałaś o współpracy z psychologiem. Daria Abramowicz to jest osoba, która ci często towarzyszy. To nie jest częste wśród nie tylko polskich sportowców, ale w ogóle, żeby psycholog był w sztabie. Uważasz, że to w tej chwili jest niezbędne, jeżeli mówimy o tym sporcie na najwyższym poziomie?
Myślę, że tak i myślę, że większość zawodników na tym najwyższym poziomie korzysta ze wsparcia psychologa i nie jest to nic złego, a wręcz przeciwnie, ponieważ my działamy pod ogromną presją, pod ogromnym stresem, jakby musimy sobie radzić naprawdę z wieloma rzeczami i to ma wpływ na naszą psychikę, a nasza psychika ma wpływ też na nasz performance na zawodach.
A to wtedy ty sama już czujesz, potrafisz powiedzieć, tak, potrzebna mi jest teraz pomoc, teraz będę korzystała z pomocy psychologa, czy to raczej psycholog widzi, że teraz jest potrzeba trochę takiego wyciszenia albo pracy, wspólnej pracy?
Ja oczywiście mówię za siebie, mówię to, jak u mnie to wyglądało,
oczywiście.
Czyli ja czułam taką, ja po prostu czułam, że to jest ten moment jakby i wydaje mi się, że ja po prostu musiałam czuć się gotowa. U mnie to się zadziało po, pamiętaj, Mistrzostwach Świata w 23 roku w Bernie, kiedy nie zdobyłam kwalifikacji olimpijskiej, kiedy zdobyłam brązowy medal. U mnie też wtedy pojawiły się stany lękowe, które nie wiedziałam, że wtedy tak to się nazywa, nie wiedziałam w ogóle tak naprawdę, co to jest. No i gdzieś tam oboje właśnie z trenerem doszliśmy do tego momentu, że mamy problem i musimy znaleźć pomoc, bo to nie jakby do Paryża musimy postarać się, nauczyć się z tym radzić.
Ale to była bardzo dojrzała decyzja.
No też pamiętajmy, że nie jestem zawodnikiem, który ma 16, 17, 18 lat, mimo że bardzo bym chciała i tak się czuję, to jednak ja już mam te 30 lat. I,
wiesz co, ale trudno, tak mi się wydaje, bo Daria Abramowicz jednak cały czas jest przy sztabie Igi Świątek. Mhm. Jak wy sobie układacie tą współpracę?
Ja nigdy nie czułam, a jeżeli chodzi w kontekście współpracy z Darią, że jestem odsuwana na dalszy plan, zawsze jak jej potrzebuję, to jest przy mnie. Tak było dokładnie na zawodach Pucharu Świata w Chinach, tak samo było przez ten tydzień między Chinami a Bali, w czasie startu na Bali, więc jakby my pracujemy głównie zdalnie, natomiast jakby, tak jak mówię, ja zawsze czułam się dla niej ważna i to, co ja potrzebuję od niej, potrzebuję wsparcia, to ona zawsze dla mnie jest.
Gdy już rozmawiamy o twoim sztabie, o tym, jak pracujesz, bo to jest niesłychanie ciekawe, myślę, dla wielu naszych słuchaczy, to trochę w podwójnej roli jest i mąż, i trener. Powiedz, jak się układa taka współpraca? Kiedy to się kończy? Kiedy się kończą relacje rodzinne, a kiedy się zaczynają relacje trenerskie? A może one się nigdy nie wymieniają i nie kończą?
Kiedyś jak byłam młodsza, to miałam taką wiarę, że da się to oddzielić. Natomiast mając tak mocno splecione życie zawodowe i życie prywatne, nie da się. Te granice będą się zacierać. Natomiast też my przez te 10 lat dojrzewając, dorastając, bo my jakby zaczęliśmy się spotykać, jak ja miałam 20 lat, Mateusz 22 lata, teraz jesteśmy już 10 lat później. Przez te 10 lat naprawdę wiele się wydarzyło i bym powiedziała, że teraz jest to nasza największa siła, ponieważ ja wiem, że mam największe wsparcie, jakie mogę mieć. Najbliższa mi osoba jest ze mną zawsze na zawodach, plus właśnie to jest osoba, która mnie zna jak nikt inny i trener nigdy nie będzie w stanie poznać swojego zawodnika tak, jak Mateusz mnie zna, no bo żaden trener albo niewielu trenerów żyje ze swoimi zawodnikami na co dzień, więc Mateusz wie, co się dzieje u mnie w życiu prywatnym, przez co przechodzę, z czym się zmagam i tak naprawdę ja bardzo często nawet nic nie muszę mu mówić, a on doskonale wie, w jaki sposób mi pomóc, jak mnie wesprzeć.
A jest czasami tak, że przychodzicie do domu i mówisz... Dobra, nie gadamy o tym, co się działo na ściance w ogóle. Generalnie zajmujemy się tylko i wyłącznie domem.
Mamy tak, że wychodzimy oczywiście w cudzysłowie z tej pracy, czyli na przykład jest tak, że okej, dzisiaj już kończymy, jakby nie pracujemy w pewnym sensie. Natomiast to gdzieś tam zawsze będzie się przemykać na różnych poziomach rozmowy, ale jakby na pewno to, co się dzieje na treningu, to, co się działo chociażby na zawodach, dla nas ten tydzień między Wujang a Bali był bardzo pracowity, bo tak naprawdę my bardzo dużo rozmawialiśmy i rozmawialiśmy, przede wszystkim analizowaliśmy, zastanawialiśmy się, wyciągaliśmy wnioski właśnie w kontekście tego, że Bali jest kolejną szansą, żeby coś poprawić i dla mnie kolejne starty w Pucharze Świata, czyli właśnie Kraków, potem Chamonix, to jest też, żeby znowu się rozwinąć, żeby poprawić, żeby zobaczyć, co nie pracuje, żeby właśnie na koniec września być gotowym.
A teraz trenujecie troszkę w innych warunkach, bo przeprowadziliście się do Hiszpanii, bo Mateusz, twój mąż, jest trenerem też kadry Hiszpanii. Jak ci się tam w ogóle pracuje, jak ci się tam mieszka?
Ja przede wszystkim mieszkam hybrydowo. Ja jakby nie wyprowadziłam się tak naprawdę z Polski. Tak jak w poprzednich sezonach, tak samo i w tym roku większość przygotowań, czyli tego okresu mniej więcej od stycznia do zakończenia sezonu ja spędzam za granicą. Tak samo było w tamtym roku. Ja
trenowałam. Czyli wiele się zmieniło generalnie?
U mnie się praktycznie nic nie zmieniło, czyli ja tak trochę podróżuję między dwoma domami. Rzeczywiście Mateusz tam przebywa cały czas, on tam mieszka. Natomiast ja trochę tu, trochę tam. Natomiast finalnie tak samo jak w tamtym roku, tak samo jak dwa lata temu, Hiszpania jest dla nas bardzo znanym rejonem, bo ja tam też trenowałam właśnie i w 23 roku, i w 24 roku i się przygotowywałam tam do igrzysk i tak samo we Francji, więc ja w tamtym roku też spędziłam 8 miesięcy za granicą.
No to rzeczywiście, to prawie cały rok, no, ale tu odpowiada ci takie życie na walizkach, czy jesteś już tym zmęczona?
Ja myślę, że jestem po prostu przyzwyczajona, wiem też, że to jest taki moment, gdzie rzeczywiście teraz jest tak intensywnie, bo troszeczkę tu, troszeczkę tam, ale nie przeszkadza mi to, bo zawsze tak to wyglądało. To było tak, że my byliśmy właśnie też w tamtym roku 3 tygodnie na zgrupowaniu, tydzień w Polsce znowu, 3 tygodnie na zgrupowaniu, tydzień w Polsce i teraz wygląda tak samo i w październiku wrócę w połowie pewnie października i będę tutaj już tak bardzo długi czas.
W Krakowie wygrasz?
Tak jak mówiłam, to jest sport, wszystko się może wydarzyć, ja zrobię wszystko, żeby tego dnia biegać najlepsze swoje możliwe biegi.
Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata, rekordzistka świata we wspinaczce sportowej była z nami. Pięknie dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Cała rozmowa Piotra Salaka z Aleksandrą Mirosław jest na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.